Jan Kochanowski, poeta doktus i niezwykłość jego poezji, jak wyjątkowy wpływ miał na naszą sztukę poetycką, na naszą literaturę, jak wiele mądrości był w stanie przekazać, takich, które są aktualne do dzisiaj. Jeśli chcecie wiedzieć, zapraszam do posłuchania mojego podcastu. Wiedza z Wami, pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube. Jak wyobrażacie sobie człowieka, który we współczesnych nam czasach robi karierę? Zastanawiam się, co dla dzisiejszych nastolatków jest wyznacznikiem sukcesu zawodowego. Czy jest to jakieś stanowisko wysoko w bardzo bogatych spółkach, czy może jest to jakieś stanowisko, posada urzędowa, która pozwala decydować o wielu sprawach? A może to jest praca bezpośrednio, na przykład z prezydentem albo z rządem? Pomyślcie sobie, czy karierą uważalibyście na przykład bycie szefem kancelarii premiera albo prezydenta. Na pewno byłoby to niewątpliwie uważane za jakiś sukces. Nie każdy bowiem może mieć tę pracę. I przenieśmy się na moment do XVI wieku. W tamtym czasie, być może analogicznie, możemy sobie wyobrazić człowieka, który zdobywszy, że tak powiem, dzięki determinacji i pomocy wielkie wykształcenie, wyróżniające go wykształcenie, robi taką karierę dworską, która ostatecznie kończy się w momencie, gdy wstępuje na dosyć wysokie i ważne stanowisko królewskiego sekretarza. To jest na pewno człowiek, który ma duże wpływy, duże znajomości i który z pewnością jest kimś istotnym, czyli na XVI wiek zrobił niewątpliwie karierę. I dzisiaj poprzez tę analogię chcę Wam przybliżyć, przynajmniej w wyobraźni, postać Jana Kochanowskiego. Dlaczego? Spotkałam się już bardzo często z takim stanowiskiem, że jego poezja, jego twórczość jest zbyt odległa dla współczesnej młodzieży ze względu na język. Ale pomijając tę kwestię, bo ten język ostatecznie, jak się dobrze wczytamy, jest zrozumiały, wydaje mi się, dla większości, to chciałabym, żebyście zrozumieli, iż wiele utworów Jana Kochanowskiego to tak naprawdę spostrzeżenia i przemyślenia człowieka mądrego i dojrzałego na temat życia. Nie sądzę bowiem, żeby ludzie tak bardzo się zmienili od XVI wieku, poza oczywiście zmianą środowiska, czy tym, że dzisiaj już większość ludzi jest wykształcona, potrafi czytać i pisać, ale Jan Kochanowski jest niezwykły dla naszego języka, dla naszej poezji, także z wielu innych powodów. Urodził się w 1530 roku, tak jak mówiłam. Miał za sobą wykształcenie bardzo gruntowne, bo i na Akademii Krakowskiej, w Padwie, w Królewcu był człowiekiem, który bardzo dużo podróżował, na przykład do Paryża. Przez 10 lat pracował na różnych dworach, także jako sekretarz Zygmunta Augusta. No i tak naprawdę wszystkie te lata jego życia to też są lata jego twórczości. Natomiast mając lat około 40 w 1570 roku, odebrał należytą mu odprawę także w postaci ziem, które mu nadano, tytułów, i z takim oto majątkiem, dysponując takim majątkiem, pojął za żonę Dorotę Podlodowską i przeniósł się do słynnego Czarnolasu, w którym dzisiaj macie Muzeum Jana Kochanowskiego. Jako ciekawostkę tylko podam fakt, że współczesny budynek tak naprawdę nie jest tym budynkiem, w którym faktycznie mieszkał Jan Kochanowski. Ten dwór, w którym on rzeczywiście mieszkał z rodziną, niestety uległ zniszczeniu, strawił go pożar, ale wydaje mi się, że pozostałości jakieś po Janie Kochanowskim, próba rekonstrukcji tego, jak się wówczas żyło, to też są rzeczy warte Waszej uwagi. Jeśli chodzi o Jana Kochanowskiego, to tworzył nie tylko w języku polskim, tworzył też po łacinie. No i oczywiście nawiązywał do antycznych motywów, bo to był renesansowy poeta doctus, czyli poeta wykształcony. On władał językami takimi jak greka, łacina, język hebrajski i stosował bardzo liczne środki stylistyczne. Między innymi polska poezja zawdzięcza mu stworzenie systemu wersyfikacyjnego, którego jeszcze przed nim nie było, czyli tak zwanego systemu sylabicznego. Co to znaczy, że jest to sylabizm? Sylabizm polegał na tym, że w każdym wersie znajdowała się jednakowa liczba sylab. To naprawdę nie jest łatwe, żeby napisać mądry wiersz, napisany też zgodnie z regułami pewnymi klasycznymi i żeby w każdej linijce była jednakowa liczba sylab. Na początku poznajecie zawsze, w tych pierwszych klasach szkół, poznajecie fraszki. Fraszka to jest taki gatunek z języka włoskiego, gatunek poezji, który Jan Kochanowski przyniósł niejako do Polski. To jest taki krótki, niejednokrotnie żartobliwy utwór liryczny, który ma różną tematykę. Mogą to być fraszki na przykład jakieś autobiograficzne, patriotyczne, jakieś biesiadne. No mogą też być jakieś, powiedziałabym, takie bardziej refleksyjne, obyczajowe, czy patriotyczne nawet. Kochanowski napisał ponad 300 fraszek, ale my tak naprawdę pamiętamy te szczególne, które właśnie omawiane w szkole zapadają w nasz umysł, na przykład na dom w Czarnolesie, która to jest fraszką autobiograficzną i w której to poeta pokazuje nam, że żyje wedle tak zwanego złotego środka, znanego już z horacjanizmu, a więc stara się żyć tak, aby nie popadać w żadną skrajność. Jego życie ma być skromne, moralne, rodzinne, no oczywiście wedle pewnych zasad. Ja jednak chciałabym zwrócić Waszą uwagę na fraszkę Do gór i lasów. To jest typowa fraszka autobiograficzna, ale ja często mówię, że to jest takie CV człowieka renesansu. Dlaczego? Ponieważ podmiot liryczny opisuje w tej fraszce w taki krótki sposób swój sposób na życie, wedle którego niezależnie od wieku człowiek powinien dążyć do poznawania świata i zmian, bo one są nieuniknione. Musimy pogodzić się z tym, że nawet te nieoczekiwane zmiany wymagają od nas dostosowania się. No i oczywiście wspomina liczne swoje zajęcia, prawda? Między innymi brał udział w wojnie, miał pewną funkcję kościelną, prawda? Był związany z dworem królewskim. I tutaj pojawia się nam taka metafora odwołująca się do greckiego bożka o imieniu Proteusz. Proteusz miał taką zdolność, że potrafił zmieniać kształt. No i oczywiście to jest metafora ludzkiego życia, że człowiek, jeżeli chce być szczęśliwy, rozwijać się, to powinien mieć taką umiejętność dostosowywania się do okoliczności, jak Proteusz. Jest to bardzo optymistyczna fraszka, która kończy się takim zawołaniem, a ja z tym trzymam kto, co w czasu chwyci, sugerującym, że poeta podąża z duchem czasu, a nie na przykład jest przywiązany do jakichś skostniałych zasad, które poznał w pewnym okresie swojego życia i już nie zamierza ich zmienić. Innym utworem, o którym musicie pamiętać, jest bardzo sławna już pieśń Czego chcesz od nas, Panie, z 1562 roku. Wedle anegdoty, czytając ją, Mikołaj Rej, który jeszcze przed Janem Kochanowskim, można powiedzieć, cieszył się taką estymą bardzo uznanego poety, no wedle tej anegdoty sam Rej, przeczytawszy tę pieśń, był zdania, że oto narodził się poeta, który jest od niego lepszy. To jest oczywiście pieśń pochwalna, wysławiająca Boga, pieśń, która dziękuje za dzieło stworzenia, ale pieśń, w której podmiot liryczny również w imieniu wszystkich wierzących zwraca się do Boga z uwielbieniem i z takim dziękczynieniem za jego niezmierzoną hojność. Podkreśla przy tym, że Bóg jest architektem świata, który to uporządkował zgodnie z harmonią, matematyczną precyzją. Wszystko ma w nim swoje miejsce, wszystko jest dokładnie zaplanowane. Człowiek powinien tak naprawdę z ufnością na to patrzeć, ponieważ póki dochowuje Bogu wierności, chroni się pod jego skrzydłami, jak to jest tam powiedziane, z pewnością może liczyć na to, że ominie go wszelkie zło. Przy czym pieśń ta jest często uważana za taki przykład filozofii humanistycznej, takiego stosunku człowieka do Boga. Człowiek jest pełen wdzięczności, ponieważ Bóg dał mu świat, który jest doskonały w każdym wymiarze. I człowiek powinien Bogu ufać, oprócz tej wdzięczności. Ta relacja jest oparta właśnie na zaufaniu, na takiej miłości do Boga, ponieważ Bóg zgodnie z wiarą w tę renesansową, humanistyczną harmonię na pewno wszystko już przewidział. Nie jest to jednak jedyna pieśń, na którą chcę, żebyście zwrócili uwagę, bo nie zawsze w twórczości Jana Kochanowskiego jest tylko mowa o tym, co piękne i harmonijne. Wkrótce poeta Doctus pokazuje nam, że jest również poetą odpowiedzialnym i uważa za swój obowiązek mówienie o losach ojczyzny. I tutaj mamy dwie pieśni, które w szczególności Wam polecam. Pieśń 14, która jest fragmentem odprawy posłów greckich, czyli znacznie obszerniejszego utworu, i pieśń 5 o spustoszeniu Podola. Pieśń 14, Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, to jest pieśń chóru, który te słowa kieruje do władcy. Jednakże mamy takie wrażenie, zresztą całkiem słuszne, że to jest wypowiedź podmiotu lirycznego w stronę w ogóle rządzących naszym krajem. Rządzący powinni przede wszystkim działać tak, aby myśleć o swoich poddanych, o ich dobru. A zatem muszą być dla nich jak opiekunowie, jak pasterze, muszą wykazywać troskę. Natomiast ich sprawy prywatne, ich marzenia, żądze czy ambicje powinny ustąpić temu obowiązkowi troski o ojczyznę. Ponieważ urząd to nie jest przywilej, to jest przede wszystkim obowiązek. A wynika on z tego, że z takiego średniowiecznego przekonania, że władza na ziemi pochodzi od Boga i że to właśnie Bogu rządzący będą zdawać relacje z tego, co zrobili. Ponieważ to jest ich właśnie najważniejsze zadanie, żeby zgodnie z wolą Bożą zająć się z taką opieką, troską ludźmi. Natomiast w pieśni o spustoszeniu Podola mamy już apel, bezpośredni apel, który powstał w połowie lat 70. XVI wieku w reakcji na sytuację, która była nie do przyjęcia. Mianowicie w wojnie z Turkami Polacy ponieśli klęskę i rezultatem tej klęski podolskiej było to, że nasi przeciwnicy uprowadzili w Jasyr, czyli właśnie w taką niewolę, 50 tysięcy ludzi. I to przede wszystkim kobiet i dzieci. I nic z tym nie zrobiono. Bo proszę pamiętać, że w Polsce w tamtym czasie obowiązywało pospolite ruszenie, czyli Polska nie miała armii zawodowej, nie miała żołnierzy, którzy byliby gotowi bronić jej granic, tylko polegało to na tym, że szlachta się zbierała i razem ze swoimi oddziałami ruszała na wojnę. No i poeta oczywiście tutaj zarzuca szlachcie, że woli biesiadować, woli żyć wygodnie, że oszczędza własne pieniądze na swoje potrzeby, natomiast nie ma zamiaru podjąć uchwały, która by stanowiła o powołaniu armii zawodowej. Oczywiście, że ta szlachta nie troszczy się o losy innych. Zresztą zauważa podmiot liryczny, że jeżeli nic się z tym nie zrobi, to oczywiście pojawi się nowe przysłowie w naszych annałach, czyli że Polak przed szkodą i po szkodzie głupi, nawiązując do znanego już przysłowia, że Polak jest mądry zawsze po szkodzie. Jest to też przykład pieśni, którą powinniście poznać szerzej, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądały chwyty retoryczne. Tam jest bardzo pięknie ta retoryka zastosowana. Jest bezpośredni zwrot do adresata, wykrzykniki, obrazowe metafory, wyrazy nacechowane emocjonalnie, zastosowanie liczby mnogiej, które to wszystko, te wszystkie środki mają służyć właśnie wzbudzeniu w sumieniu czytających odpowiedniej reakcji. W pieśni 24 z kolei Jana Kochanowskiego warto zwrócić uwagę na nawiązanie do twórczości Horacego, który to poeta był podziwiany przez Jana Kochanowskiego. Horacy jest związany zapewne w waszej pamięci z motywem exegi monumentum, czyli wzniosą sobie pomnik. O co tutaj chodzi? Nie chodzi tutaj o pomnik fizyczny, ale o to, że ta poezja, ta twórczość będzie tak wspaniała, że przetrwa wieki po śmierci poety. I faktycznie w pieśni 24 podmiot liryczny też wskazuje na to, że jego twórczość jest na tyle niesamowita, że nawet w momencie, kiedy on z tego świata odejdzie, to ta poezja przetrwa. Ponadto pojawia się też znany z twórczości Horacego motyw przemiany człowieka, takiej dwoistości natury, mianowicie przemiany w ptaka, w łabędzia. Dlaczego akurat w tego ptaka? łabędź w mitologii greckiej to stworzenie poświęcone bogu poezji Apollo i Apollinowi. I tenże Apollo, tak jak tutaj łatwo zauważyć, również był przecież bóstwem powiązanym właśnie z poezją, ze sztuką. Ta dwoistość natury również wyraża się w tym, że z jednej strony poeta jest zwykłym człowiekiem, a z drugiej strony poezja sprawia, że jest kimś wyjątkowym. Poezja również pozwoli mu osiągnąć nieśmiertelność. Ciało umrze, a ta nieśmiertelność zagwarantowana przez utwory sprawi, że będzie jednak żył wiecznie i będą o nim pamiętać kolejne pokolenia czytelników. No i sam fakt, że o tym mówię, a wy czytacie poezję Kochanowskiego, świadczy, że się nie mylił. Natomiast jeżeli ja pytam często moich uczniów, które utwory Jana Kochanowskiego zapamiętali najlepiej i z czym się Jan Kochanowski im kojarzy, to zaraz oczywiście słyszę, że z trenami. Treny to również gatunek, który wywodzi się ze starożytności. Wyrażał on zawsze smutek po śmierci godnej i zasłużonej, czyli raczej w czasach starożytnych nie poświęcano trenów dzieciom. To Jan Kochanowski zmienił ten zwyczaj. No i oczywiście jest to przykład poezji żałobnej, czyli tak zwanej funeralnej. Każdy tren miał odpowiedni porządek, to znaczy na początku chwalono zalety zmarłej osoby, pokazywano wielkość tej straty, później wyrażano żal, a potem oczywiście w tym utworze pojawiała się konsolacja, czyli pocieszenie i takie napomnienie dla żyjących, żeby właśnie żyć na przykład godnie, uczciwie, naśladując tego zmarłego. Natomiast, proszę Państwa, Jan Kochanowski zmienił ten układ. To, o czym powiedziałam, te cechy charakterystyczne trenu dotyczyły jednego utworu. Jan Kochanowski rozciągnął to na cały poemat trenologiczny, czyli na trenów 19. A więc poszczególne treny nie zawierają w swoim układzie tych wszystkich elementów, tylko prezentują jedną wybraną cechę. Stąd mówi się o tym i usłyszycie na polskim, że w trenach pojawia się tak zwana gradacja, także gradacja emocji, gradacja uczuć. Mniej więcej do trenu 10 te emocje, te uczucia wzrastają, potęgują się. Apogeum, czyli ten środek rozpaczy, jeżeli mogę to tak poetycko określić, to treny 10, 11. I tak mniej więcej po tym apogeum powoli następuje spadek tych emocji, aż do całkowitego ukojenia, wyciszenia w jedynym trenie, który ma tytuł, czyli tren 19, nazwany przez poetę Sen. Skąd treny i dlaczego treny, to doskonale wiecie. Utwory, które były poświęcone zmarłej 2,5-letniej córeczce Kochanowskiego, Urszulce. Jan Kochanowski tak w ogóle miał dzieci 6, czego Urszulka nie była tą jedyną córeczką. Również stracił córeczkę o imieniu Hania. Natomiast co do samej Urszulki, są wątpliwości, czy w ogóle istniała. Skąd one się wzięły? Mówiono, że oczywiście śmierć Hani to jest fakt, czyli coś niepodważalnego. Natomiast trudno znaleźć dowody na życie Urszulki. Poza jakimś obrazem, prawda, nie odnaleziono na przykład jej grobowca, nie odnaleziono żadnych takich szczególnych elementów związanych z jej życiem, czyli tak naprawdę przekopano już, przepraszam za określenie, wszystkie możliwe źródła, poszukując jakichś relacji, powiązań z rodziną Kochanowskich i żadnych szczegółów, żadnych przedmiotów, wskazówek nie znaleziono na temat samej Urszulki Kochanowskiej. I stąd rodziło się przekonanie, że być może Urszulka nigdy nie istniała. Jest to tylko taka próba Jana Kochanowskiego przeniesienia na grunt polski starożytnego gatunku literackiego. No, nie do końca się z tym zgadzam. Wiadomo, proszę Państwa, że nie posiadamy na pewno wszystkich dokumentów XVI-wiecznych, to bardzo odległe czasy. Być może kiedyś dowiemy się prawdy. Pytacie mnie często, to znaczy uczniowie moi, które treny należy pamiętać? Na pewno obowiązują Was te treny, które poznaliście jeszcze na etapie gimnazjum, czyli tren 5, w którym podmiot liryczny porównuje śmierć dziecka do śmierci krzewu oliwnego, który zostaje podcięty przez nieostrożnego ogrodnika. I to jest taki obraz też śmierci, która jest wyjątkowo bezwzględna i ślepa, która się nie liczy z cudzymi uczuciami. Tren 7, w którym pojawiają się bardzo ciekawe motywy, bo ta śmierć zestawiona jest z weselem. Wiadomo, że panna młoda może liczyć na wyprawę, że będzie spała w łożnicy małżeńskiej, ale to wszystko jest, tak jak powiedziałam, zestawione z tą tragedią śmierci małego dziecka. Warto też zwrócić uwagę na określenie śmierci, którego użył Jan Kochanowski, że córeczkę ujął sen żelazny, twardy, nieprzespany, zaś trumna jest określana jako skrzynka. Dlaczego, proszę Państwa, to zrobił? No są tutaj różne pomysły na interpretację. Ja osobiście wolę mówienie o tym, że te peryfrazy po pierwsze są zastosowane, ponieważ odnoszą się do dziecka i trudno sobie nawet wyobrazić ogrom tego cierpienia przy śmierci takiej malutkiej dziewczynki. A po drugie, że tak naprawdę te wyrazy, te omówienia może pomagają łagodzić żal i taką trudność w pogodzeniu się z utratą ukochanego dziecka. No i obowiązuje Was na pewno tren 8, w którym podmiot liryczny wylicza wszystko to, co było związane ze zmarłą dziewczynką i wspomina też, że obecność dziecka sprawiała, iż było bardzo wesoło w ich domu. Natomiast w momencie, kiedy jego zabrakło, tego dziecka, wszędzie się widzi jego zabawki i ubranka, to jest to straszne uczucie i taka straszna cisza przejmująca w domu, która przypomina o tym właśnie, o tej stracie rodziców. Tren 10 warto, moi drodzy, znać chociażby dlatego, że dramatyczne poszukiwania dziecka w różnego rodzaju zaświatach z różnych wierzeń są dowodem na to, że Jan Kochanowski, do tej pory chrześcijanin, zaczyna tak naprawdę wątpić w te podstawowe dogmaty religijne. Przewijają się tu na przykład przekonania o wcześniejszej egzystencji dusz, o ich wędrówce, które wywodzimy od Platona. Jest oczywiście mowa o chrześcijańskim raju, ale też jest mowa o znanych Wam już z mitologii greckiej miejscach takich jak Hades czy Elysium, a także jest koncepcja pochodząca z religii wschodu, czyli reinkarnacja. No i oczywiście pytanie retoryczne, które jest wyrazem według mnie ogromnej rozpaczy, gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest, lituj mej żałości. Ból człowieka, który stracił dziecko, jest już tak wielki, że zaczyna on w ogóle wątpić w to, czy istnieją jakieś zaświaty. Jest to ogromny kryzys wiary. Tren, proszę Państwa, 19, też warto, żebyście zapamiętali. Jedyny, tak jak powiedziałam, który ma tytuł, sen, jest istotnym utworem, ponieważ jest najdłuższy, powiecie, ale tak naprawdę jest esencją całej życiowej mądrości tego człowieka. Otóż we wcześniejszych utworach on zwątpił w swoje wykształcenie, w swoją wiedzę i mądrość, bo okazuje się, że żywione przez całe życie przekonania pochodzące z filozofii epikurejskiej i stoickiej okazały się zupełnie nieprzydatne w obliczu tak wielkiej tragedii. Dlatego też w trenie 19 jest znowu powracające przekonanie o tym, że wszystko, co się dzieje, przeniknięte jest przez Boży zamysł i że tak naprawdę człowiek nie jest w stanie poznać tych wszystkich prawd, ale musi Bogu zaufać i zaufać w to, że czas te rany leczy. Jednak dlaczego sen? Ponieważ we śnie poecie ukazuje się matka, która trzyma na rękach Urszulkę i tłumaczy Janowi, że tak naprawdę dziecko wcale nie odeszło z tego świata i coś straciło, wręcz przeciwnie, uciekło od krzywdy, od bólu, od cierpienia, że teraz jest na pewno szczęśliwe i że po prostu najlepiej to jest pozwolić temu dziecku odejść, a nie ciągle rozpaczać, leczyć się samemu, czyli tak naprawdę leczyć się, wykorzystując to, co się ma, to tę wiedzę, którą się posiada, no i oczywiście pozwalając na to, żeby czas te rany uleczył. Ponadto matka mówi: ludzkie przygody, ludzkie noś. Co to znaczy, moi drodzy? Żeby pogodzić się z tym, że takie jest przeznaczenie, żeby się nie wadzić z tym przeznaczeniem, nie szarpać, bo to jest jedynie ból i cierpienie, ale znosić po ludzku, czyli z taką zgodą, aprobatą wszystko to, co nas spotyka. Trochę taka długa ta moja lekcja, ale tak jak sami na pewno słyszycie i widzicie czytając książki, no twórczość Jana Kochanowskiego jest z pewnością bogata i rozległa i bardzo dużo można o niej powiedzieć. Ja tylko chciałam powiedzieć o tych utworach, których treść warto sobie powtórzyć chociażby przed egzaminem, czy przed jakąś rozprawką albo maturą. Warto o nich pamiętać. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.